2023 dzięki terapii dowiedziałam się, skąd biorą się moje zachowania w związkach, przez które wszystko zazwyczaj się psuło. Przez większość roku walczyłam ze swoimi prawdziwymi pragnieniami i marzeniami, których realizację musiałam wiecznie odkładać lub całkowicie z nich rezygnować ze względu na mojego chłopaka. Decyzja o rozstaniu była dla mnie bardzo trudna i bardzo długo żyłam w przekonaniu, że jest to moja porażka. Ale dziś już wiem, że decyzja, którą podjęłam, była dobra i dla mnie, i dla mojego partnera, ponieważ w związku chodzi o szczęście dwóch osób, a nie tylko jednej. Dzisiaj podzielę się z Wami moimi lekcjami z ubiegłego roku. Zapytałam też Was o Wasze doświadczenia, o Wasze lekcje. Może część z Was to zainspiruje albo pomoże dostrzec własne sukcesy, które gdzieś tam zbagatelizowaliście i stwierdziliście, że o nie, poprzedni rok to w ogóle do tyłka sobie można wsadzić, że już tak brzydko to ujmę, bo nic tam z tego roku nie wyniosłam, nic się nie wydarzyło. Niezależnie od tego, czy miniony rok był dla nas dobry, bardzo dobry, średnio dobry czy zły, każdy z nas z tego roku jakieś lekcje wyniósł. Nawet jeżeli tego nie dostrzegamy, to gdzieś tam na pewno jakieś takie wskazówki, takie lekcje mądrości od wszechświata na nas spłynęły. Pytanie tylko, czy je dostrzegliśmy, czy nie, bo tak jak wielokrotnie Wam już wspominałam, zauważam tendencję u większości z nas praktycznie do tego, żeby minimalizować swoje osiągnięcia, nie dostrzegać ich, bagatelizować je, a wyolbrzymiać te rzeczy, które są negatywne. Dzień dobry, Sisi. Sisi, przywitaj się ze słuchaczami dzisiejszego odcinka Glow Upa. Kamilku, chyba... Dziękuję, kochanie. Widzicie, Sisi bardzo dużo się w tym roku nauczyła. Jest to jej pierwszy rok, w którym uczyła się czegokolwiek. Tak naprawdę. Więc pewnie każdy kolejny będzie tylko lepszy. Sisi nas już opuściła, więc wracając, kochani, tak jak powiedziałam, większość z nas ma tendencję do tego, że bagatelizujemy swoje osiągnięcia, nie dostrzegamy ich, a ja, słuchajcie, nauczyłam się, w końcu się nauczyłam te moje osiągnięcia, nawet jeżeli to są jakieś drobnostki, dostrzegać. I uwaga, podstawą do tego dostrzegania jest to, żeby przede wszystkim poświęcić im czas. Bo niektóre z tych rzeczy są płynne i to nie jest tak, że jest nagle taki jeden moment, w którym możemy powiedzieć okej, teraz to umiem, teraz to zrozumiałam, teraz się tego nauczyłam. Raczej to jest proces, więc cały sukces polega na tym, żeby poświęcić trochę czasu na to, żeby to dostrzec. I ja to robię tak, że po prostu sobie siadam, analizuję i ja sobie na przykład lubię te rzeczy zapisać, bo wiecie, jak sobie nie zapiszemy, to nam się to gdzieś tam w głowie zgubi, chyba że jesteśmy jakimiś geniuszami pamięci, a jak mamy to na piśmie i widzimy i jest to namacalne, to jakoś tak bardziej mam wrażenie, doceniamy faktycznie wagę tych osiągnięć, nawet jeżeli, tak jak powiedziałam, to są jakieś drobne rzeczy, bo tutaj nie mam tutaj na myśli gry na wiolonczeli czy stanie na jednym palcu po prostu. Czy tam na głowie, czy innych cudów. Tak więc dzisiaj podzielę się z Wami moimi lekcjami z ubiegłego roku. Zapytałam też Was o Wasze doświadczenia, o Wasze lekcje i do nich też sobie przejdziemy. Może część z Was to zainspiruje albo pomoże dostrzec własne sukcesy, które gdzieś tam zbagatelizowaliście i stwierdziliście, że o nie, poprzedni rok to w ogóle do tyłka sobie można wsadzić, że już tak brzydko to ujmę, bo nic tam z tego roku nie wyniosłam, nic się nie wydarzyło takiego, co warto uznać za osiągnięcie. Zanim, kochani, przejdę do tych moich wikusiowych mądrości ludowych, to powiem Wam newsa. Newsem jest to, że wprowadzamy sobie nowy element do podcastu. Część z Was już będzie wiedziała, znała tego newsa, znowu będziemy mieć tą incepcję po prostu tutaj. Never mind. Część z Was zna już tego newsa z tego względu, że dawałam Wam o nim znać na Instagramie. I już Wam wyjaśniam, o co chodzi z tym nowym elementem. Będzie to część podcastu, stała część podcastu, niezależnie od tematyki odcinka, od tego, czy to będzie Q&A, czy po prostu jakiś konkretny temat. Będzie to część, w której głos oddaję jednemu z Was albo jednej z Was. I będzie to polegało na tym, system działania tego będzie polegał na tym, że będziecie po prostu pod każdym odcinkiem, czyli zaczynamy sobie od dzisiaj, pisali swoją jakąś wiadomość, którą chcecie przekazać. Słuchajcie, to może być cokolwiek. To może być Wasze ogłoszenie, że na przykład, nie wiem, dziergacie super szaliki, świetne po prostu, gdzie Was można znaleźć. To może być jakaś afirmacja, to może być coś miłego, co chcecie powiedzieć światu, to może być wskazanie na coś, na jakiś może problem, na jakieś zagadnienie, które chcecie, żeby wybrzmiało, które chcielibyście omówić. Jeżeli uznam, że jest to potrzebne, to się również do tej wiadomości od Was odniosę. Zadałam Wam też pytanie kilka dni temu na Instagramie właśnie, jaką nazwę proponujecie na tą część podcastu. Ja wymyśliłam, słuchajcie, i bardzo byłam z tego dumna, wiadomość na dziś. Kamil mnie wyśmiał, tak mnie po prostu wyśmiał, stwierdził, że jest to mało kreatywne i w ogóle niefajne i boomerskie, dziadowe, więc stwierdziłam, dobra, rezygnuję z tego pomysłu, chociaż dalej uważam, że jest spoko. I część osób też mi napisało, że jest spoko. Czekajcie, kochani, muszę się kawę napić, bo wyschło mi gardę. Tak naprawdę mi nie wyschło, ale wiecie, że ja kocham kawę. Oczywiście nie dziwi mnie to, że wasze propozycje były zdecydowanie lepsze od wiadomość na dziś i którąś z tych propozycji sobie na dniach wybierzemy. Niestety nie pamiętam ich teraz wszystkich, bo moja pamięć jest po prostu dziurawa jak jakiś stary ser. Naprawdę, kochani, muszę w tym roku nad tym popracować. Zapisałam sobie oczywiście najlepsze, te, które mi się osobiście najbardziej spodobały i Kamilowi na kartce. Będziemy sobie głosować. Natomiast pamiętam tą, ku której skłaniam się najmocniej i to był głos ludu. I to myślę, że bardzo dobrze oddaje sens tego, co my tutaj chcemy właśnie zrobić. Głos ludu albo głos ludzia pojedynczego. Jeżeli macie jakieś swoje propozycje, to też oczywiście możecie napisać tutaj w komentarzu. Jeżeli do tej pory nie będzie wybrana nazwa, nie mam pojęcia, bo ja ogólnie jestem osobą w wielu kwestiach mocno niezdecydowaną. Czym więcej mam opcji do wyboru, tym gorzej mi się zdecydować. Piszcie, czy też tak macie, czy po prostu to jest kwestia niedojrzałości mojej. Mam nadzieję, ba, ja jestem prawie pewna, że ten element podcastu będzie świetny, bo właśnie oprócz tego, bo już w tym momencie uważam, że gigantyczną wartością tego podcastu są właśnie wiadomości od was, to, że wy się udzielacie, że piszecie swoje historie. Często to są historie, które wymagają odwagi, żeby się podzielić, nawet gdzieś tam wiecie, mimo tego, że to jest anonimowe. Bardzo to doceniam, uważam, że to jest naprawdę super. I teraz właśnie będzie jeszcze dodatkowo taka rubryka, że tak powiem, w której będziecie mogli powiedzieć coś, co w ogóle nie dotyczy jakby tematu, czy nie dotyczy, wiecie, no odcinka po prostu, czy podcastu samego w sobie, tylko jest tak po prostu od was. I z tego wydaje mi się, że mogą się wywiązać fajne rzeczy, albo możemy się dowiedzieć nowych, fajnych rzeczy. Wiecie, takie po prostu forum romanum, na którym, forum wikuśkanum, na którym się będziemy tutaj po prostu wszyscy razem wypowiadać. I ważne, kochani, żebyśmy się źle nie zrozumieli, wiadomości piszemy pod każdym nowym odcinkiem, nie pod 10 tam z tyłu. Sprawdzajcie sobie daty, kiedy odcinek wyszedł, żeby nie było tak, że ktoś napisze coś fajnego i później będzie Wikusiu, ja napisałam super, lepsze od innych i nie ma. Kochani, trzeba pisać pod tym najnowszym odcinkiem. I wtedy w kolejnym odcinku najnowszym będzie losowanie, po prostu maszyna losująca w postaci Wikusi wybierze i będziemy sobie tutaj dyskutować. Dobra, my tu gadu o technicznych sprawach, ja już mam w ręce moją listę. Będę wam czytać najpierw tak, jak ja sobie to po prostu zapisałam, żeby to było, wiecie, takie, tak jak to po prostu widziałam, może też was to zainspiruje do tego, jak sobie po prostu to gdzieś tam poukładać i zapisać. I będę wam tłumaczyła, co miałam na myśli, bo podejrzewam, że nie wszystko będzie takie oczywiste. Zapisywałam, kochani, w kolejności zupełnie losowej, po to też, żeby był to, wiecie, taki szybki odcinek, szybka piguła, bo już ten początek roku nam się kończy, w sensie początek roku, w sensie styczeń nam się już kończy, zmierza ku końcowi, więc te tematy takie początkowo-roczne już gdzieś tam jakby są mniej interesujące, dlatego lecimy szybko, żwawo, bez przeciągania, bo kawusia nam wystygnie, a zimna kawusia, no też jest dobra, nie? Po prostu inna. Chciałam powiedzieć, że... Kochani, nie zawsze mądrość wyjdzie, jak widać. Dobra, łyczek kawki dla zabawki. Zabawy. Never mind. Kochani, pierwsza moja lekcja, którą sobie zapisałam, to rozpoznawanie wybuchów złości. I co możemy zrozumieć? Co to jest za lekcja? Rozpoznawanie wybuchów złości. Nauczyłam się, kochani, tego. Naprawdę, to jakby pracowałam już długo nad tą umiejętnością, bo jestem cholerykiem, to już wam wspominałam, że ja po prostu jestem jak bomba czasami. Ale i pracowałam nad tym, żeby te moje emocje nie były takie chaotyczne i atomowe, tylko żeby raczej powoli się gdzieś tam rozkładały i może tak nie eskalowały, ale tutaj jakby chodzi mi stricte o ten moment, w którym zaczyna się pojawiać ten mój rage, ta moja wściekłość. I nawet jak ja nie umiem sobie z nią teraz poradzić, bo dalej tak jest, że mam takie momenty, że po prostu tak się wściekam, że biała gorączka normalnie odcina mi zdrowy rozsądek, ale wiem, w którym momencie to się zaczęło. I sam ten moment, to rozpoznanie, że okej, to się wydarzyło tu i teraz, już osłabia mi te uczucie. Już osłabia mi tą złość, te emocje. I nie wiem, jak to wytłumaczyć wam tak słownie faktycznie, bo to jest bardziej na polu tym takim uczuciowym. Sprawia, że ja jestem w stanie bardziej świadomie się w tej złości poruszać. Że jest większa szansa na to, że ja po prostu ją zakończę, ja z niej wyjdę i ona nie będzie we mnie gdzieś tam się kumulować już po fakcie. Bo nawet wcześniej miałam coś takiego, że zdenerwowałam się, była jakaś przykra sytuacja i tak dalej, ale jakby bardzo nie było kontroli mojej nad nią I później ona we mnie siedziała, wiecie, gdzieś tu w barku, w biodrach, tak cieleśnie, autentycznie wam mówię, cieleśnie we mnie siedziała. Piszcie, czy wiecie, o co chodzi, czy też tak macie, że czujecie tą złość faktycznie później w ciele, czy jakieś inne emocje, bo to nie musi być złość, w moim przypadku to jest zdenerwowanie. Dobra, myślę, że to już sobie przeanalizowaliśmy, wiemy, o co chodzi, lecimy dalej. I to jest związane, słuchajcie, to moje drugie, co sobie zapisałam, jest związane z tym pierwszym. I brzmi to tak. Nie dzielenie się emocjami w momencie piku emocjonalnego, szczególnie negatywnymi. I teraz jest druga część. Nie postowanie na temat tego gdzieś tam w social mediach. Nie dzielenie się tym nie tylko tu i teraz, ale też właśnie w social mediach, gdzieś tam na storiesach. I jeżeli chodzi o tą drugą część, od niej sobie zacznę, to mam tutaj na myśli takie sytuacje, że na przykład miałam w tym roku kilka przykrych sytuacji z babkami z działu reklamacji. Takich naprawdę przykrych, w których czułam po prostu, że zostałam wykorzystana, że zostałam zbyta, że zostałam potraktowana totalnie źle i odbijałam się cały czas od ściany. Mimo tego, że jakby zdaję sobie sprawę z tego, że zawsze są, wiecie, dwie strony medalu, zawsze ktoś może myśleć inaczej, mieć inne fakty, tak po prostu w tych kilku sprawach no byłam po prostu pewna swojego i tak bardzo mnie to wtedy zdenerwowało, to były dwie takie sytuacje, najgorsze, no trzy, tak bardzo mnie to wtedy zdenerwowało, że stwierdziłam, nie, ja muszę się tym podzielić, wiem, że pewnie są osoby, które są zadowolone z tej firmy, ale ja muszę się po prostu tym podzielić, bo nie chcę, żeby takie coś uchodziło na sucho. I później stwierdziłam, nie. Nie chce mi się, po prostu nie chce mi się, wiecie, poddawać dalej tej złej energii, tych złych emocji. I może część z Was się teraz ze mną nie zgodzi, bo powinno się dzielić jakby opiniami i tak dalej. I to zrobiłam, faktycznie podzieliłam się opinią swoją i swoim doświadczeniem w miejscu, w którym, które jest do tego przeznaczone. Czyli, wiecie, na tych takich portalach do dzielenia się opiniami, ale gdzieś tam już nie starałam się, wiecie, figurować gdzieś tam w social mediach, że o mamo, zostałam skrzywdzona, idźcie tam ludzie, albo nie, raczej inaczej, nie idźcie tam ludzie, nie kupujcie od nich, to chamy i złodzieje. I dalej tak uważam. Możecie mnie przełożyć przez kolano i sprać mi tyłek, ale dalej tak, kochani, uważam, że po prostu naprawdę niektórzy ludzie mają za grosz empatii. Ale to jest właśnie taka moja lekcja z tego względu, że raz się podzieliłam właśnie taką sytuacją, jakby nie wyniknęło z tego nic złego i tak dalej, ale stwierdziłam, że po prostu nie ma to sensu. Dla kogoś może mieć, dla mnie nie ma, to jest moja lekcja. I teraz ta pierwsza część, czyli nie dzielenie się tym pikiem emocjonalnym też z osobami po prostu w moim otoczeniu, no to jest właśnie mocno związane z tą moją złością. I to też nie o to chodzi, żeby gdzieś tam tłamsić w sobie te emocje i tak dalej, bo to jest ważne, żeby je przeżywać, tylko pamiętajmy, no ja tak to rozumiem, że nie chodzi też o to, żeby przeżywać swoje emocje cudzym kosztem. I to jest coś, nad czym ja muszę bardzo mocno popracować, bardzo mocno się muszę nad tym skupić, ale to jest coś, co jakby mocniej też do mnie dotarło w tym roku. Dlatego to sobie zapisałam, to jest właśnie związane z tymi wybuchami złości, ale też nie tylko, bo to może być też smutek, czy nawet jakieś takie bardzo duże pokłady, nagłe szczęście, czy jakieś takie, chodzi o różne piki emocjonalne. Wiadomo, można się podzielić z najbliższą osobą, ale żeby, wiecie, zaraz tak nie trąbić światu, nie przyciągać jakichś... Kurczę, nawet nie potrafię do końca tego wyjaśnić. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Żeby po prostu część tych emocji, tych różnych rzeczy z tym związanych, przepracować tak po prostu wśród swojej osoby. Tylko ze swoją osobą. Gdzie ja mam problem z wysłowieniem się. Tak po prostu sama sam ze sobą, ewentualnie właśnie z najbliższą osobą. Bo mam wrażenie, że i tak już w dzisiejszym świecie mamy tych emocji bardzo dużo i wręcz dążymy do tego, żeby cały czas jakieś te bodźce i emocje były. My nie jesteśmy w ogóle przyzwyczajeni do tego, żeby było, wiecie, spokojnie, żeby się nic nie działo. I to jest coś, na czym ja bym się chciała też skupić w następnym roku i w ogóle gdzieś tam to, na tym mocno oprzeć swoje życie, na tym, żeby była stabilizacja i taki spokój, a nie jakieś takie szaleństwo. Myślałam, że to jest fajne i faktycznie czasami jest, wiecie, żeby się mózg nie zestarzał, bo to już tutaj nie mam na myśli takiej, wiecie, nudy i takiej samej rutyny jak z dnia świra codziennie i tam w wyliczaniu do 15:05 tu wstaję, idę, wiecie. Nie o to mi chodzi. Tylko żeby jakby cieszyć się z tego, że właśnie jest ta nuda, że pewne rzeczy są przewidywalne, bo mam wrażenie, że w takiej nudzie i w tej przewidywalności mam większe pole do wzrostu i większą szansę na wzrost i na rozwinięcie różnych rzeczy, różnych aspektów. Więc to jest u mnie tak związane właśnie z tym niedzieleniem się tymi emocjami w momencie ich piku. Trzecie. To, że mogę wybrać swoją perspektywę. Z tym wiem, że nie każdy się zgodzi, bo dużo osób uważa, że nie na wszystko mamy wpływ, że czasami są takie sytuacje, że nie jesteśmy w stanie po prostu zmienić swojego zdania. Każdy z nas do różnych rzeczy dochodzi w innym momencie życia i ja też nie doświadczyłam wszystkiego, nikt z nas nigdy nie doświadczy wszystkiego i nigdy nie siedzimy w butach drugiej osoby, żeby faktycznie powiedzieć, że nie, zawsze jesteśmy w stanie zrobić to, tamto, śramto, ale to jest taka moja lekcja, którą ja wyciągam z tego roku, bo po prostu zauważyłam to na swoim przykładzie, to, że ja faktycznie mogę wpłynąć na to, jak ja widzę niektóre rzeczy, nawet w momencie, w którym właśnie pojawiały się emocje, w ogóle te moje lekcje też są związane z tymi poprzednimi, bo to znowu... Ta zmiana perspektywy też będzie bardziej możliwa, jak ja wyłapię, co się w ogóle zadziało, nie? Że tam był jakiś moment zapalny, że te emocje, wiecie, poszybowały w górę. Okej, dobra, jestem zła, to się wydarzyło dlatego. Czuję teraz w tym momencie tą złość, ona się tak objawia. No ale mogę może na to popatrzeć trochę inaczej. I nawet jeżeli nie mówimy o jakichś właśnie emocjonalnych sytuacjach, tylko po prostu jakimś zdaniu na konkretny temat, to nie zawsze musi być tak, że ja muszę w konkretny sposób na pewne sprawy patrzeć, bo tak sobie wymyśliłam, bo uważam, że to jest fajne, modne, bo tak mnie nauczyli rodzice, bo coś tam. Że ja faktycznie mogę zmienić swoją perspektywę i to zależy tylko i wyłącznie ode mnie. No jest to powiedzenie, że punkt widzenia chyba, mniejsza z tym, sens jest ten sam. I to ma dużo sensu, bo faktycznie ja to czuję, faktycznie to praktykowałam w tym roku i nawet takie momenty, że czuję na przykład taki smutek. Mam takie czasami momenty, że ten Weltschmerz, bardzo trudne słowo, bardzo naprawdę, Weltschmerz mnie dopada i czuję, że mam po prostu dwie drogi wyboru. Mogę sobie w nim pływać, taplać się w tym błotku, tonąć, a mogę stwierdzić, okej, a może popatrzę na sytuację z drugiej strony, może w tym momencie jestem w stanie jakoś inaczej do tego podejść, może jestem w stanie zrobić coś, co zmieni mój punkt widzenia, albo nawet bez robienia czegokolwiek, po prostu analizując to w głowie, będę w stanie przestawić się na inną stronę. I to jest w ogóle niezwykła wartość, jak masz jakąś sytuację szczególnie trudną i jesteś w stanie najpierw mieć tą taką odruchową perspektywę, takie instantowe odczucie na ten temat, jakąś tam swoją myśl, a później się zatrzymać, przeanalizować i sprawdzić, co jest z drugiej strony. I wtedy masz już dwie w zasadzie wizje na daną sytuację i to jest duża wartość. I jak jeszcze do tego dodamy na przykład wizję jakiejś bliskiej osoby, która też jakby zrobi to samo, czyli to pierwsze odczucie, a później analiza i sprawdzenie tej drugiej perspektywy, to już masz tak naprawdę cztery opinie. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Uważam, że to jest bardzo cenna lekcja i też wydaje mi się, że to nie jest tak, że to okej, to przyszło w tym roku konkretnie, bo gdzieś tam do wszystkich rzeczy się, tak jak powiedziałam, dojrzewa z czasem, to jest proces, trzeba do tego dojść, ale uważam, że to tak wykwitło w tym roku i dlatego postanowiłam to zapisać. Kolejna rzecz, którą sobie zapisałam. Zdrowie psychiczne i mindset to podstawa. Słuchajcie, ja miałam w tym roku kilka stresujących sytuacji. To na pewno nie były takie stresujące sytuacje dramatyczne. Tylko raczej jakieś stresujące pozytywnie, ale zauważyłam, że po prostu w pewnych aspektach jestem tak na stres podatna, tak mi rozregulowuje ciało, że naprawdę źle to się może skończyć. I to też jest coś, co ja już wiedziałam od dawna, nie? Że zdrowie psychiczne jest totalnie mega ważne, ale tutaj jeszcze jakby to nastawienie. Nastawienie do czegoś potrafi po prostu całkowicie wszystko zmienić. Jak my się od razu z góry nastawimy, że coś nam się nie uda, że coś zrobimy źle, że jakaś osoba nas nie polubi, no to my po prostu idziemy w takich butach i zostawimy takie konkretnie ślady, nawet jak będziemy iść na paluszkach. A jak my wcześniej sobie te buty, czyli to nastawienie przebierzemy, no to te ślady już będą inne, nawet jak się potkniemy, czy zrobimy coś tam jeszcze. Wiecie, o co mi chodzi. I to nastawienie, mam wrażenie, że mocno idzie i wspiera zdrowie psychiczne, albo mu szkodzi w zależności od tego, jakie jest. I jeżeli my będziemy w stanie świadomie zmieniać swoje nastawienie, i to też znowu jest związane z tą perspektywą wcześniejszą, ale uważam, że też można to rozdzielić. to będziemy w stanie wspierać swoje zdrowie psychiczne, bo często nasze nastawienie po prostu będzie sabotowało nasze samopoczucie, nasz taki well-being psychiczny, bo jak będziemy sobie właśnie wmawiać cały czas jakieś negatywne rzeczy i będziemy mieć negatywne nastawienie do wszystkiego, no to to zacznie oddziaływać na naszą psychikę i nasza psychika zacznie oddziaływać na nasze ciało. To wszystko jakby holistycznie się zazębia i jest w symbiozie, że tak to ujmę. Nie wiem, czy z biologicznego i naukowego punktu widzenia to jest poprawne użycie tego słowa, ale tak sobie właśnie w głowie widzę. I uważam, że bardzo mocno musimy nad tym pracować, bo my się wszyscy skupiamy na cerze, na figurze, wiecie, sport, tutaj nauka, takie ścisłe rzeczy, a zadbanie o to, żeby właśnie się nastawić wcześniej i przygotować, jakby jest trochę ignorowane. Wiem, że coraz więcej osób skupia się na tym i ja, słuchajcie, kiedyś wpadłam na, nie pamiętam gdzie to było, na taki opis, to była jakaś osoba, która jest chyba sportowcem, a może mój tato mi to mówił, mniejsza z tym, gdzieś kiedyś to do mnie dotarło, że jak chcesz rzucić piłkę do kosza na przykład, albo strzelić z łuku do celu, cokolwiek, nie pamiętam co to wtedy było, jaki był przykład, to musisz najpierw stanąć i w głowie wymyślić sobie, jak chcesz, żeby to wyglądało. Nastawić się tak, że widzisz już trajektorię lotu tej piłki. Widzisz trajektorię lotu tej strzały, która trafia w sam środek tarczy i to wszystko tworzysz w głowie. I jakby twoje ciało zaczyna cię w tym wspierać też, twój umysł zaczyna cię w tym wspierać i zaczyna do tego celu faktycznie dążyć. Jeżeli stając z tym łukiem czy z tą piłką pomyślisz, że na pewno nie trafisz do tego kosza, to szanse po prostu maleją. Owszem, dalej możesz trafić, ale szanse maleją, bo samo takie nastawienie sprawi, że będziemy czuć się słabiej po prostu. Podcinamy sobie w ten sposób sami skrzydła. Czytam teraz książkę cudowną, która jest częścią serii, ale ogólnie w całej serii jakby ten motyw jest, bo jest związany z głównym bohaterem. Chodzi mianowicie o Koło Czasu i o jednego z głównych bohaterów, Randa, którego tato, przybrany ojciec w zasadzie, nauczył, że jak właśnie strzela z łuku, to musi otoczyć się pustką. I to nie do końca jest to nastawienie, ale fajnie mi z tym gra. Musi otoczyć się pustką i w tej pustce wyobrazić sobie płomień, który się pali. I tego płomienia nic nie narusza. I dzięki temu spokojowi, który on osiąga w tej pustce, jest w stanie tak pokierować swoją uwagą, odciąć te bodźce, które są niesprzyjające w danym momencie, żeby osiągnąć jak największy sukces w tym akurat strzeleniu z łuku. On później to wykorzystywał też w różnych innych sytuacjach życiowych i bardzo mu to służyło. I to jest coś, to jest w ogóle fajne ćwiczenie, jak tak teraz o tym myślę, jeżeli mamy z tym problem, w ogóle z rozpraszaniem się i z innymi rzeczami, ale teraz nie o tym. Mam nadzieję, że to, co powiedziałam, jakby wyjaśniło o co mi w tym chodzi. Piszcie, czy się zgadzacie, czy nie, czy macie inne zdania na ten temat. Kolejna rzecz. To, co chcę, może przyjść do mnie w innej formie i trzeba umieć to dostrzegać, żeby nie mieć żalu. Co ja tutaj miałam na myśli? Ja w tym roku bardzo mocno zaczęłam sobie manifestować różne rzeczy, wizualizować. To już w sumie było na końcu poprzedniego roku. I zaczęło się po lekturze książki Wszechświat Cię Wspiera, tak bardziej intensywnie, bo gdzieś tam już wcześniej o tym słyszałam, coś tam sobie próbowałam, ale nie aż w takim stopniu. I to będzie teraz punkt, który będzie game changerem, mam wrażenie, dla osób, które nie dostrzegają, nie że sensu, bo jak się nie widzi w tym sensu, to nie jest dla tych osób, tylko nie dostrzegają faktycznego działania, chcą, gdzieś tam próbują, ale cały czas coś nie gra. Ja staram się dostrzegać różne drobne rzeczy w swoim życiu i często, słuchajcie, w tych drobnych rzeczach zauważam swoje życzenia, swoje wizualizacje. I one nie zawsze są jeden do jednego, tak jak ja sobie to w głowie wymyśliłam. Chociaż wiem, że są też takie szkoły wizualizacji, manifestacji, w których manifestujemy sobie coś jeden do jednego i to faktycznie się spełnia. Ale ja widzę, że dużo rzeczy przychodzi do mnie w trochę innej formie, ale sens jest jakby ten sam. Że to jest właśnie to, o co ja się, wiecie, gdzieś tam modliłam, nad czym się zastanawiałam, o czym marzyłam i to przyszło. I to uważam, że znowu jest umiejętność, żeby to dostrzegać. Umiejętność, takie skupienie na codzienności, faktycznie dostrzeganie tych rzeczy, nawet w drobnostkach, a nie myślenie tylko na zasadzie, wiecie, jak coache nas uczą, think big, grow big, nie? Na takiej zasadzie. Tylko dostrzeganie drobnostek, skupienie się na drobnostkach, bo one tworzą tak naprawdę core naszego życia. Te duże rzeczy, te duże momenty zdarzają się raz na jakiś czas, a codzienność jest utkana właśnie z tych wszystkich takich małych rzeczy i drobnostek i często tam nasze życzenia w tych drobnostkach się spełniają. I co mam na myśli, zapisując sobie, żeby nie mieć żalu? No właśnie, żeby nie mieć żalu do wszechświata, że nas nie wspiera, bo wspiera. Tylko nie zawsze to jest taki sposób, w jaki my sobie to konkretnie jeden do jednego wyobrażaliśmy. Czasami ten sposób jest nawet lepszy, tylko właśnie musimy nauczyć się to dostrzegać. Znowu, możecie się z tym nie zgadzać. Ja mówię wam o rzeczach, które nauczyłam się po prostu na swoim przykładzie, które gdzieś tam u mnie w życiu wybrzmiały, szczególnie właśnie mocno w tym roku. Kolejna rzecz. Nie byłam gotowa na psa. To trochę całkiem inny temat. To całkiem inny temat w sumie. Chociaż też jest związany z poprzednimi rzeczami. I w ogóle poprzednie rzeczy mam wrażenie, że też mocniej do mnie dotarły z tego względu, że ten pies się u nas pojawił. Kochani, ja się naczytałam różnych rzeczy, naoglądałam jakieś tam profili i myślałam, że dużo już wiem. Okazało się, kochani, że nie wiem prawie nic. To jakby są rzeczy, które bardzo dużo mi dały i cieszę się, że wcześniej właśnie się przygotowywałam, że to była taka decyzja przemyślana. Nie wiem, czy wam wspominałam, ale bardzo lubię ten cytat, że brak przygotowania to jest przygotowanie do porażki. Pod pewnymi względami byłam przygotowana, ale teraz wam powiem, pod jakimi nie byłam przygotowana. Nie byłam przygotowana emocjonalnie na to, co się wydarzy. Nie byłam przygotowana na bezsilność, jaka się wiąże z różnymi zachowaniami psimi, ale mam takie sytuacje z nią, że ona robi coś, czego ja totalnie nie rozumiem. Na przykład wczoraj była taka sytuacja, że wypuściłam ją na podwórko wieczorem, gdyż była totalnie zaspana na siku, było mega zimno. Ja wyszłam tylko w piżamie, bo zawsze jest tak, że ona wychodzi, wiecie, i wraca od razu. I ona nie chce wrócić. Stoi mi po prostu, gapić się, nie chce wrócić. Tak się we mnie zagotowało. I mówię to do wszystkich osób, które też się z tym zmagają, z tym, że czują taką agresję wewnętrzną i muszą sobie z nią poradzić. Z każdą kolejną taką sytuacją zauważam, że jestem coraz bardziej w stanie zejść z tych emocji, wytłumaczyć sobie to w głowie. I takie sytuacje jak ta, po których teraz, jak się właśnie uspokoję, jestem w stanie przejść do jakiegoś tam wychowania faktycznie, które ma sens. Na początku wywoływały we mnie łzy wściekłości. Naprawdę, ja ze wściekłości, ze smutku, z takiego zawodu potrafiłam płakać, gdzie to, no nie jest to wina psa. Chociaż teraz już Sisi jakby na tyle zna zasady i już jakby wie, co jej wolno, a co nie, że ja potrafię już teraz swoją świadomością stwierdzić, że okej, panienka nagina zasady, tu jest bunt nastoletni. Ale jak była mniejsza, ona nie wiedziała. Ona dopiero jakby się w tym świecie układała, odnajdywała i uczyła nas, a my jej. I jakby nie było racjonalnego, logicznego wytłumaczenia tej złości na niej. Wiecie, i to też to najgorsze było w tym to, że najwięcej rzeczy, które ona robiła, które doprowadzały mnie do tych łez wściekłości, to były rzeczy, które po prostu mogły zrobić jej krzywdę, jak na przykład jedzenie ślimaków, czy nie wiem, wyrywanie się, czy ucieczka, wiecie, takie rzeczy, ale ona tego po prostu nie rozumiała. Ja oceniałam to totalnie przez ludzki pryzmat, ale bardzo dużo nauczyłam się dzięki temu o sobie. Koniec z psimi tematami, kolejna rzecz, którą sobie zapisałam, to rutyna to podstawa podstaw. I o rutynie ja już wam trąbiłam milion razy, ale słuchajcie, w tym roku mi się rutyna posypała. W tym roku moja ukochana rutyna legła w gruzach i to znowu jest związane z Sisi. To też był powód, przez który ja czułam przez chwilę żal do niej, mimo tego, że to była totalnie moja decyzja. Ale wiecie, no ja wam szczerze mówię o emocjach, które się pojawiły. Szczerze wam mówię o takich myślach bez jakiegoś tam udawania, że było inaczej. Oczywiście nie, wiecie, nie obarczałam jej tym i nie mówiłam, o to przez ciebie, coś tam. Ale na przykład mówiłam jakieś tam do siebie, wiecie, takie gderanie pod nosem na nią, że to przez nią, ale nie. To było tylko i wyłącznie przez moje nieuporządkowanie i niezrozumienie tego, że takie coś się musiało wydarzyć. I dzięki temu, że to się wydarzyło, zrozumiałam, jak ważna ona jest. I jak ważne jest to, żeby tą rutynę kultywować, bo z tej rutyny dzieją się cudowne rzeczy. Ta rutyna moja, którą mam i jakakolwiek rutyna, po prostu uporządkowanie życia sprawia, że właśnie jest ono uporządkowane, a w porządku jesteśmy w stanie działać, rozwijać się i tak dalej. Myślę, że kwestia rutyny jest jakby totalnie tutaj dla was zrozumiała, bo już dużo o niej gadaliśmy, więc przejdźmy sobie do następnej rzeczy. Nie zawsze moje dobre intencje są potrzebne i nawet mimo tych intencji trzeba będzie odpuścić i nie naprawiać na siłę. I to jest, słuchajcie, taka lekcja, która była dla mnie trudna i znowu była to lekcja przykra, bo ja takie miałam myślenie jeszcze do niedawna, że jak ja tak bardzo będę chciała, jak ja będę tak, wiecie, może nie, że miło się odnosić, ale dawać siebie takie dobre rzeczy, to na pewno to zaowocuje i na pewno ludzie to dostrzegą. Bullshit. ludzie nie będą tego dostrzegać. My najwięcej dostrzegamy tego, co właśnie sami robimy. Dlatego może ja też tak wyolbrzymiałam niektóre swoje działania, ale zrozumiałam dość tak intensywnie, myślę, w tym roku, że uznałam to za lekcję, że nie. Że trzeba w takich sytuacjach, jak odbijamy się od ściany, mimo szczerych intencji i chęci, odpuścić i nawet czasami zrobić coś jeszcze raz, przejść nad tym do porządku dziennego, no tam w zależności od tego, jaka to jest sytuacja. Z tym się wiąże też to, że ja to też już jakby wcześniej wiedziałam, ale zrozumiałam, że nie każdy w tym, co robi, ma dobre intencje. I dobra intencja to nie musi być, słuchajcie, zbawienie świata. To może być, to też znowu może być drobnostka. Ale czasami naprawdę zderzamy się z takimi miejscami i z takimi osobami, których intencje są niedobre albo bardzo takie wyjałowione, jeśli wiecie, o co mi chodzi, takie może tam w ogóle nawet nie ma intencji i nie ma, moim zdaniem, już na tym etapie to wiem, sensu wkładać tam swojej energii, bo ona po prostu do nas nie wróci. Mówi się tak, że właśnie czym więcej miłości damy światu, że jeżeli będziemy się dzielić dobrą energią, to ona do nas wróci nawet podwójnie. I owszem, ja się z tym totalnie zgadzam, dobra energia wraca, ale czasami my będziemy się po prostu spalać w taki sposób. Więc to jest dla mnie ważne i o tym muszę po prostu pamiętać, bo mam taką, można powiedzieć, romantyczną naturę. Romantyczną w tym literackim tego słowa znaczeniu, żeby rzucać się po prostu na niemożliwe, wiecie, na niemożliwe, na coś, co nie jest tego warte. Po bohatersku, może nie po bohatersku, ale tak wiecie, no głupio po prostu, głupio. Kolejna rzecz. Strefa komfortu jest dobra, ale jeżeli służy tylko do odpoczynku, a nie do chowania się przed światem. Ja zauważyłam, słuchajcie, u siebie taką tendencję i myślę, że też sporo osób będzie to u siebie mogło dostrzec, że nagradzamy się swoją strefą komfortu i znajdujemy sobie wymówki, żeby się jeszcze więcej nagradzać, żeby jeszcze więcej czasu w tej swojej strefie komfortu spędzać. I uważam, że strefa komfortu jest super. Że to jest taka strefa, w której my mamy szansę odpocząć i wyjść z nową energią, działać, poszerzać horyzonty i tak dalej. Bo są osoby, które twierdzą, że w ogóle trzeba z niej wyjść i nigdy nie wracać. Ja tak nie uważam. Ale zauważyłam, że po prostu prokrastynuję w tej strefie komfortu. Może nie prokrastynuję. Słuchajcie, że tak się no właśnie chowam przed światem. Że nie chce mi się na przykład czegoś robić i ja sobie znajdę argumenty, żeby jeszcze dłużej w tej strefie komfortu posiedzieć, żeby sobie jeszcze dłużej w niej poodpoczywać. Ale wydaje mi się, że bardzo często, nie wydaje mi się, ja wiem, że bardzo często tak naprawdę aż tyle tego odpoczynku nie potrzebowałam, a zaufajcie mi, ja pracoholikiem nie jestem. I nie mam tendencji do tego, żeby umniejszać sobie pod kątem odpoczynku właśnie. Więc to jest coś, nad czym też muszę bardzo mocno pracować. I już nad tym pracuję. I dotarło to do mnie właśnie mocno w tym roku. I mam dzięki temu takie sytuacje jak dzisiaj na przykład, że zaplanowałam sobie w tym tygodniu już wcześniej, że będę nagrywać ten odcinek. Ale rozbolał mnie właśnie brzuch. Nie na tyle, żebym nie była w stanie bardzo wam funkcjonować, bo jak siedzę, to jest jakby git. Ale stwierdziłam, że ojejku, a się wczoraj zmęczyłam i może to przełożę, a jakby nie było odcinka w tym tygodniu. I stwierdziłam, że okej, to jest właśnie ten moment, w którym ja już tory moje myślowe podążają w stronę tego, żeby znaleźć jakieś argumenty, że ja coś zrobiłam albo coś mi się dzieje takiego, że ja nie mogę zadziałać. Że ja właśnie nie mogę wyjść, zrobić czegoś, co może nie jest jakoś szalenie trudne, ale jest trudne, wymaga wysiłku i chce się zamknąć, wiecie, chce się odciąć od świata, albo na przykład zamiast się skonfrontować z jakimiś problemami, z jakimiś zagadnieniami, które gdzieś tam mnie dręczą, męczą i tak dalej, to ja sobie puzzle wyciągnę i poukładam. Wiecie, o co chodzi, że no dobra, no ale dzisiaj wieczorem to ja sobie wolę puzzle poukładać. I niektóre rzeczy, no właśnie dlatego może ta prokrastynacja do mnie przed chwilą przyszła, bo teraz właśnie nasuwa mi się to, że właśnie ja tak robiłam, że przez to chowanie się prokrastynowałam, bo właśnie odkładałam w ten sposób mniej albo bardziej świadomie rzeczy ważne, problemy ważne na później. I to później nie było w ogóle określone. Kolejna rzecz, którą zapisałam jako lekcję, to to, że mam problem z nawiązywaniem relacji i muszę nad tym popracować. I kolejna rzecz od razu, to to, że moja pewność siebie jest krucha w niektórych obszarach życiowych. I dlaczego łączę te dwie rzeczy? W zasadzie łączę, ale to znowu są dwa oddzielne zagadnienia. Pierwsza rzecz, ten problem z nawiązywaniem relacji. Ja zauważam u siebie, naprawdę nie mówię tego teraz prześmiewczo, zachowania charakterystyczne dla osób autystycznych, czyli osób, które muszą się uczyć zależności społecznych, emocji innych ludzi, bo nie przychodzą im one naturalnie. Ja też nie jestem specjalistką oczywiście w tej kwestii i nie zagłębiałam bardzo mocno tematu, tylko gdzieś tam zasłyszałam po prostu, czy obserwowałam, widziałam, że to jest coś charakterystycznego właśnie dla osób z autyzmem, że te relacje społeczne, różne normy społeczne nie są dla nich zrozumiałe. I ja zauważyłam, że w jakimś tam śladowym stopniu mam to samo, jak przychodzi do takich relacji międzyludzkich, do nawiązywania nowych znajomości, do rozmowy z osobami nowymi i nawet podczas jednego takiego zapoznania, że tak powiem, powiedziałam to wprost, że ja mam z tym problem, bo moje żarty są dziwne. One czasami są takie niepasujące aż do danej sytuacji, albo niezrozumiałe, albo zrozumiałe tylko dla mnie, albo mam też coś takiego, że tworzę sobie w głowie jakąś sytuację na bieżąco, słuchajcie, z prędkością światła i zaczynam się z niej śmiać, a nic nie powiedziałam, wiecie. No to są takie psycholskie zachowania. I nie mówię tego tutaj teraz, kochani, żebyście mi pisali, nie, Wikusiu, na pewno przesadzasz, czy pick me. Nie, naprawdę to zauważam i przez to... I to jest taki aspekt, nad którym chcę popracować, tylko jeszcze właśnie nawet jak o tym mówię, to czuję taką blokadę, więc może to nie jest jeszcze moment, w którym jestem gotowa. I to nie jest, tak jak te poprzednie lekcje były raczej pozytywne, tak ta nie jest pozytywna, bo problem jest jakby nierozwiązany dalej i nie jest też podjęta praca z mojej strony nad tym problemem, bo słuchajcie, ja nawet jak myślę o takiej sytuacji, nie? Że poznaję kogoś gdzieś tam, i mam z tą osobą na przykład wyjść na kawę, to mi się żołądek skręca w środku ze stresu, naprawdę. Jak ja nie jestem kogoś pewna, nie znam kogoś jeszcze, to mam takie aż obawy po prostu, że o Jezu, a jak, nie wiem, takie irracjonalne, no nawet nie chcę mi się teraz wymyślać głupich przykładów, wiecie, ale takie irracjonalne, które gdzieś tam nie mają racji bytu. I stresuje mnie w ogóle, stresują mnie takie społeczne różne sytuacje. Zaczynając właśnie od nawiązywania znajomości, czy kultywowania znajomości po prostu, kontynuowania, może nie złe słowo, kontynuowania znajomości, po takie, że na przykład muszę gdzieś coś załatwić, czy coś zrobić. Często jestem przesadnie uprzejma też w takich sytuacjach, za bardzo uprzejma, tak wiecie, jak w szkole, gdzie nie powinnam być. Taką sytuację na przykład mam ze szkołą jazdy, którą zmieniam w tym momencie, też dlatego, że Kamil Syriusz zadzwoni do innej i powie, że ja się tym przeniosę. Bo ja stwierdziłam, że dobra, nie potrzebuję tych wszystkich negatywnych emocji związanych z tym, że ja pójdę do babki i jej powiem, że to jest w ogóle nie tak, jak powinno być. Nie dojrzałam do tego. Właśnie byłam, mam wrażenie, cały czas przesadnie miła, mimo tego, że nie było tam fajnie. I powinnam powiedzieć, że okej, to nie jest fajnie, to nie jest fajnie, to nie jest fajnie. I co ciekawe, to nie jest reguła. Nie jest tak, że ja tak mam zawsze i z każdym i w każdej społecznej sytuacji. Nie, po prostu są pewne obszary w życiu, pewne sytuacje życiowe i pewne osoby, przy których ja zachowuję się właśnie nazbyt uprzejmie albo odpala mi się jakaś głupota w głowie po prostu skończona. To, co teraz mówię, jest pewnie nie do końca dla was zrozumiałe, chyba że też tak macie. Wtedy pewnie kumacie, o co mi chodzi, ale to na pewno jest coś, co ja muszę wziąć na tapet i mocno nad tym popracować. Bo tak być, słuchajcie, kochani, moi drodzy, złoci nie będzie. Ja, ale wiecie o co mi chodzi? Teraz mi przyszedł do głowy przykład. Byliśmy, no mniejsza z tym gdzie, ale jest scena, w której się żegnamy. I jedna babeczka mówi tak, no to miłego dnia wam życzę. Na co ja odpowiadam? Dobrze. Jakby wiecie, To jest niepasujące w ogóle. Mówi się, dziękuję tobie również. I wiecie, jak ja wychodzę z tej sytuacji już, i ja nawet czuję, że mi aż policzki się trochę rozgrzały teraz na samo wspomnienie. Wychodzę z tej sytuacji i myślę sobie, czekaj, co? Dlaczego ja powiedziałam dobrze? Czy tak się mówi dobrze? Nie. Nie mówi się dobrze. Mówi się chyba właśnie tak, jak wam teraz powiedziałam, dziękuję tobie również, czy coś w tym stylu. Albo, wiecie, ktoś mi zada jakieś pytanie, no nie wiem w tym momencie, ale ja potrafię odpowiedzieć Coś tak jakby nie pasującego w ogóle do tego pytania, nie mającego żadnego związku z tym pytaniem, zrozumiałego tylko dla mnie, że ja widzę reakcję tej osoby, która jest taka w sensie, co? To jest ta reakcja? I ja mam takie, okej. Czy już wiem, że coś jest nie tak, tylko jeszcze nie wiem, co jest nie tak. I będę musiała do tego dojść. I też nie zawsze rozkminiam, bo to jest druga rzecz, że ja zapominam, po prostu zaraz wyjdę z jakiejś sytuacji, zapomnę o tym za chwilę, co zrobiłam nie tak, albo co powiedziałam. Chociaż czasami niektóre z takich sytuacji siedzą mi w głowie bardzo długo i gdzieś tam do nich, jak do nich wrócę, to mam takie, dlaczego? Przecież wiedziałam, że tak się nie robi. Nie wiem, kochani, jeżeli uważacie, że powinnam to leczyć, to mi napiszcie, będę wdzięczna. I druga rzecz, którą właśnie przeczytałam od razu, to, że ta moja pewność siebie skrucha w niektórych aspektach życiowych. Tak mi się wydaje, że to może być związane z pewnością siebie, z może taką nieświadomością siebie, swojej osoby w pewnych aspektach. Nie wiem, teraz w sumie jak tak o tym myślę, to nie wiem, czy to do końca pasuje, ale właśnie no mamy taką sytuację jak z tą szkołą jazdy, że lecą tam po bandzie po prostu toxic społeczeństwo tam się utworzyło i ewidentnie lecą w kulki, a ja i tak będę uprzejma i taka, wiecie, pokorna. Może uprzejma nie, bo uprzejmość to zawsze jest w cenie. Pokorna. Takie pokorne dosłownie ciele ze spuszczonymi uszami w dół. A to nie o to chodzi. Czasami trzeba mocno stawiać na swoim. Zawsze trzeba mocno stawiać na swoim. Może nie mocno, ale stanowczo stawiać na swoim, szczególnie, że jesteśmy pewni, no, że coś faktycznie nie jest tak, jak być powinno. No, a ja w tej sytuacji nie byłam. I tak mi się wydaje, że to może być związane z tym, że potrzebuję trochę jakby nabrać takiej pewności siebie pod tym względem, że ja mogę być czasami bardziej stanowcza, że ja nie muszę, wiecie, być taka, o milutka, ty słodka dziewczynka, tak jak nas większość kobiet wychowywano, że mamy się ładnie uśmiechać, być grzeczne i tak dalej, nie? Więc to też trzeba sobie po prostu właśnie przepracować, dlatego gdzieś tam mi się to połączyło, no ale jest to na tyle jednak coś różnego, że sobie to wyszczególniliśmy na dwie opcje sobie, to ja po prostu jak Smigol, nie? W liczbie mnogiej mówię o sobie. My, bracia komuniści, towarzysze, znaczy się. Kochani, następne. Trudne sytuacje, burze przeminą, tak samo jak przeminą moje uczucia w danym momencie. Oto jest hit, słuchajcie, tego roku. Naprawdę, ja to gdzieś było naprawdę, bo ja to gdzieś przeczytałam, że trzeba zrozumieć to, że moje uczucia w tym momencie są w tym momencie i w tym momencie się tak czuję, ale za chwilę, za 5 minut, za dzień, za tydzień już tego w ogóle nie będę czuć. I to przeminie. I to był dla mnie game changer, bo ja jestem osobą, która ma gigantyczną miałę, bo już uważam to za mną. Tendencję do tego, żeby się taplać w swoich uczuciach po prostu jak się nazywa ta szczelina, największa dziura w ziemi? Ta, co w oceanie jest. Rów, nie rów mariański, co wy mi mówicie? Tak, rów mariański. Ej, teraz nie wiem, czy mnie oświeciło, czy coś palnęłam. Tak mi się wydaje, że to jest rów mariański. Dobra. Na moją odpowiedzialność wyprowadźcie mnie z błędu, w razie czego. Wchodziłam po prostu w te uczucia, jak w ten rów mariański i przeżywałam i po prostu, wiecie, w ten smutek coś tam jakieś różne fifarafafa. I teraz ja wiem, że mój stan psychiczny w tym momencie, nawet jak jest zły i smutny, to jest coś chwilowego, że on za chwilę się zmieni albo ja mogę go zmienić. I słuchajcie, jak mi to pomogło zakończyć albo skrócić chociażby te negatywne momenty, naprawdę. I umniejszyć ich wadze. Umniejszyć wadze tych złych emocji i momentów uczuć, a podkreślić wagę tego, żeby celebrować te dobre, bo one też przeminą. I to jakby nie ma wyjątków, nie? Że jedne przeminą, drugie nie przeminą. Wszystko przeminie. Wszystkie emocje, uczucia i przeżycia. I to jest właśnie super, że jak jest coś złego, to wiem, że okej, no to za chwilę już tak nie będzie, a jak jest coś dobrego, to jestem tak jeszcze bardziej, że chcę w to wejść. Ale też nie na takiej zasadzie obsesyjnej i takiej zasadzie, że muszę koniecznie korzystać, bo za chwilę tego nie będzie. Nie, właśnie po prostu bardziej uważnie gdzieś tam jakieś takie momenty przeżywać. Uważam, że to jest mega, mega cenna lekcja, która właśnie gdzieś... To jest coś takiego, co dotarło do mnie w jakimś konkretnym momencie. Nie, że właśnie gdzieś tam przechodziło. Może tak było, że pewne elementy tej lekcji tak przychodziły, ale taki konkret to był ten jeden moment, w którym ja sobie to przeczytałam. Wydaje mi się, że to w jakiejś książce było. Dlatego czytajcie, nigdy nie wiecie, w którym momencie spłynie mądrość książkowa na Was. 3 ostatnie lekcje. Podjęcie działań oczyszcza życie, brak działania je zaśmieca. To jest też związane, słuchajcie, z tym chowaniem się w strefie komfortu, ale znowu nie do końca, bo zauważyłam, że ruszenie tyłka, nawet mi się tak strasznie nie chce, że po prostu wiedział, aż mnie skręca na samą myśl przed zrobieniem czegoś, sprawia, że ja dostaję po prostu taki świeży powiew, że się oczyszczam dosłownie, że sprzątam. Wiecie, jak ja się umówiłam teraz do dermatologa na poprawienie pieprzyka, bo w ogóle obczajcie, jaką mam sytuację z pieprzykiem. Ja poszłam usuwać sobie pieprzyka na twarzy, trzy w zasadzie, takie, które były, szczególnie właśnie ten tutaj. Były takie niepokojące dla mnie i jeden na szyi. O, ja o niego regularnie zahaczałam, był taki duży, zahaczałam o niego i bałam się, że w końcu go urwę i po prostu zginę. I ten na właśnie tutaj na brodzie. To jest z nim taka sytuacja, że byłam wtedy raz, usunęłam, łącznie z tym, w sensie pani mi tam laserem usuwała. Troszeczkę to dla tych z was, których to ciekawi, to tylko troszeczkę szczypie. Nie było jakiegoś bólu, ani znieczulenia, ani nic. I miało się to zagoić, jakby już miało być cacy. I faktycznie tak było z tym na szyi i z tym, jednym z tym na policzku. Natomiast ten się tak jakby dziwnie rozlał. Trochę znikł, trochę się rozlał i ja się tak zaniepokoiłam. Poszłam do pani to skontrolować. I pani mówi, dobra, to było, wiecie, przed wakacjami. Mówi, po wakacjach proszę przyjść i my sobie to poprawimy, bo tam jakiś pigment się wylewa, coś tam. Żeby to jeszcze się do końca wylało, żeby mieć pewność. No i ja faktycznie, słuchajcie, tak zrobiłam. Przyszłam w październiku i usunęliśmy go jeszcze raz. W sensie poprawiliśmy. I faktycznie jakby była blizna. Ale słuchajcie, teraz ja mam nowego, znaczy nie nowego, to jest ten sam pieprzyk, ale jakby odnówka sztuka, nieśmigany. I sobie myśleli, jak to jest, słuchajcie, możliwe. I wiecie, on się już tak jakby wyklarował, jest nawet ciemniejszy niż był, mam wrażenie. Nie porównywałam na zdjęciach, ale tak mi się wydaje. I dzwonię tam i mówię, że jest taka sytuacja, gdzie odkładałam to, słuchajcie, przez spokojnie 2-3 tygodnie i tak sobie to usprawiedliwiałam, że nie, może się jeszcze tam ściemni, coś tam, kupa, nie? Mogłam od razu iść, ale w końcu się umówiłam i tak oczyściło mnie to. Jeszcze nie poszłam, ale już wiecie, już jesteśmy na dobrym torze w tym kierunku, zmierzamy w jakimś kierunku w ogóle, nie? A nie, że te piętrzą się te różne rzeczy, więc to jest właśnie coś, co... Ale to jest przykład jakby tutaj, tu i teraz, nie? Ale w tamtym roku też miałam inne sytuacje z tym związane, które właśnie utwierdziły w przekonaniu, że jak podejmę działania, to posprzątam po prostu w życiu w ten sposób, a nie siedzenie... A siedzenie na tyłku sprawia, że po prostu... Stoję w miejscu, cofam się i zarastam po prostu brudem różnych spraw życiowych. Przedostatnie. Ludzie mogą być całkowicie zamknięci w swoim zdaniu i świecie i nic tego nie zmieni, więc mogę się tylko odciąć lub uniknąć konfrontacji. To jest coś, o czym ja Wam mówiłam mocno w odcinku, jak rozmawiać z rodziną, no tam przy świątecznym stole. Nie pamiętam dokładnie, jaki był tytuł tego odcinka. I tam Wam o tym opowiadałam, jak z mojej perspektywy sprawa się ma. Natomiast to jest znowu coś, co przyszło do mnie mocno w tym roku, naprawdę mocno. I może dlatego, że był ten okres wyborów i bardzo mocno się Polacy pokłócili, my się pokłóciliśmy, no też przecież jestem Polką, każdy z każdym. I jak ja sobie spróbowałam zaobserwować dyskusję z perspektywy osoby trzeciej, z boku, nie biorąc żadnej ze stron, zauważyłam, jak mocno niektóre osoby są zamknięte na jakiekolwiek argumenty. I to nie mówię, że po prawej stronie, po lewej, po środku, w górze czy w dole, czy jeszcze gdzieś w kosmosie. Niezależnie. Są po prostu osoby, które są tak utwardzone, tak zabetonowane, że nie chcemy mieć z nimi nic wspólnego. I ja Wam wtedy właśnie mocno o tym mówiłam, że to są osoby, o których ja mogę z pełną świadomością powiedzieć, że to są osoby, od których niczego się nie nauczymy. Bo jak ktoś jest tak mocno pewny siebie, taki aż arogancki, to wręcz będzie nas ściągał w dół. Bo zamiast cały czas, wiecie, może nie, że cały czas analizować, ale cały czas gdzieś tam mieć tą dozę na pomyłkę, na to, że świat się zmienia, że mogliśmy czegoś nie zrozumieć, albo że dotrą do nas nowe informacje, to jest taka energia toksyczna i to jest energia, która ściąga w dół. A chcemy mieć w swoim życiu, przynajmniej ja chcę mieć w swoim życiu taką przestrzeń na to, żeby cały czas mógł być ten rozwój w każdym aspekcie, nawet w jakichś takich błahych sprawach czy zdaniach na jakieś tematy. Nie chciałabym nigdy być takim zgorzkniałym człowiekiem, który gdzieś tam się utwierdził w swoich przekonaniach, bo wiecie, do czego to prowadzi? Do tego, że jak my tak mocno się sfokusujemy na jakimś swoim przekonaniu, ktoś przyjdzie i nam powie, że tak nie jest, to my od razu atakujemy tą osobę, my od razu chcemy się bronić, chcemy mocno bronić tych swoich przekonań. I to jest też coś, co ja zauważyłam u takich osób, że one od razu atakują. Praktycznie od razu atakują i obrażają i ciebie personalnie próbują wybić z równowagi, wyprowadzić. To do niczego nie dojdzie i nie ma sensu. Jeżeli mam taką wewnętrzną misję zbawienia świata, okej, ale dla mnie ta misja jest destrukcyjna w momencie, w którym trafiam na takie właśnie betony, betonowe ściany przekonań, tak to ujmę. Więc to odcięcie lub uniknięcie konfrontacji, zmiana tematu, zbawienie. I właśnie mówię, to w tym roku bardzo mocno do mnie dotarło. I ostatnie z moich rzeczy. W życiu są różne momenty i fazy. Będą dobre, dopóki nie będziemy czuli potrzeby zmiany i braku, jakiegoś braku, mimo naszej wdzięczności, mimo skupiania się na dobrych rzeczach i tak dalej, i tak dalej. I to znowu jest kwestia tego, że Sisi nam mocno w życiu pomieszała. Ale ja myślałam, że życie musi być takie, wiecie, że my sobie zaplanujemy coś i tak idziemy po prostu i tylko to rozwijamy, że muszą, jak już podejmiemy się czegoś, to musi być wzrost cały czas. Nie musi. Możemy, życie jest bardzo barwne i bardzo kolorowe i możemy sobie po nim, wiecie, tak surfować, że tak to poetycko postaram się ująć i raz wybrać mniejszą falę, raz większą, raz skręcić w lewo, raz w prawo. I miałam takie poczucie w tym roku przez chwilę, że marnuję czas, że nie wiem, tracę go, że będę z tyłu i tak dalej, nie zauważając w pewnym momencie, że rozwijam inne aspekty, że rozwijam inne umiejętności swoje, inne obszary życia. I to było dla mnie coś takiego, wow, okej, faktycznie to jest dobre. To jest dobre, że coś tam się zmieniło, że pewne rzeczy, pewne nawyki się zmieniły, bo albo coś dostrzegłam dzięki temu, albo inne aspekty miały szansę w końcu zakwitnąć, rozkwitnąć, wzrosnąć, ulepszyć się. Wiecie, o co mi chodzi. I to jest coś, na co znowu chcę mocno zwracać uwagę w tym roku, żeby znowu nie mieć tego poczucia żalu, że do siebie żalu, czy do świata, że a tak nam się życie poukładało, że już nie mogę robić czegoś tam. Wrócimy do tego. Jak będzie to się skończy, co się dzieje teraz, to wrócimy do tego i będziemy mieć jeszcze więcej energii do działania, jeszcze więcej pasji, albo postaramy się tę pasję odbudować, albo już nigdy do tego nie wrócimy, bo tak się nasze życie potoczy i może to będzie okej, bo w ramach tego pojawi się coś innego. I teraz, kochani, już przejdę do Waszych lekcji. To było moje nie wiem ile, myślę, że z 10? Nie. Mniejsza z tym ile. Nie liczy się ile, liczy się ilość, liczy się jakość. Jeżeli macie jakieś swoje przemyślenia co do którejś z nich, chcecie mi coś doradzić na przykład w którymś z tych aspektów, to chętnie przyjmę Wasze głosy. I przechodzimy teraz do tego, co Wy mi napisaliście do Waszych lekcji. Mam nadzieję, że to będzie jeszcze dodatkowa taka dawka inspiracji dla nas wszystkich, dla Was, dla mnie. To dłuższe, więc piszę tutaj. W 2023 dzięki terapii dowiedziałam się, skąd biorą się moje zachowania w związkach, przez które wszystko zazwyczaj się psuło. Fochy, stawianie na swoim, wyprowadzki, grożenie nimi itd. Wszystkie te zachowania były wyniesione z domu, gdzie praktycznie nigdy nie myślałam o tym, iż moja mama często powtarzała, że się wyprowadzi i nie wróci. Przepracowałam wiele demonów w przeszłości, a wszystko dlatego, że w 2022 poznałam miłość życia i wyszłam z założenia, że to nie może się nie udać. Jeszcze dziś powielam niektóre zachowania, choć w ogromnie mniejszym stopniu, jestem z siebie dumna. 2024 to mój rok. Widzicie, kochani, znowu w każdym... Nie ma odcinka, w którym nie pojawi się jakieś pochlebne słowo na temat terapii. Mam nadzieję, że jeszcze jak macie takie odczucia mech co do terapii, że aj, przesadzają, wszyscy przesadzają, każdy idzie na terapię. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że my to odczarujemy, bo to jest taka trochę też siłownia dla umysłu, siłownia, no taki sport dla umysłu, odgruzowanie się. Tak jak się rozciągamy na jodze, żeby poprawić swoje zdrowie fizyczne, tak samo rozciągamy swój umysł na terapii i naprawiamy ten umysł w niektórych aspektach, swoją psychikę gdzieś tam składamy od nowa, przepracowujemy sobie różne rzeczy i jak my dzięki temu możemy rozkwitać. Nie każdy ma takie... podstawy do tego i sprzyjające warunki do tego, żeby sam na własną rękę wszystko robić. Zresztą nigdy, słuchajcie, nigdy nie dojdziemy do takich samych wniosków, jak możemy dojść, gdy ktoś spojrzy na to wszystko z perspektywy osoby trzeciej. Wiecie, nam powie, o kurczę, to jest tak. Zresztą no, mamy tyle wiedzy, taki ogrom wiedzy, specjaliści jakby tą wiedzę posiadają, uczą się tego, żeby nam po prostu doradzać, żeby z niej korzystać i wiem, że są takie osoby, które aż wpychają do gardła terapię i to tak jak ze wszystkim, cokolwiek nam ktoś nie będzie na siłę próbował wciskać i wpychać do gardła, to nam się to przeje i będziemy tacy Ale to akurat moim zdaniem jest fajne i warto o tym mówić i warto to szerzyć. Ja sama na pewno kiedyś też się wybiorę Na razie nie czuję takiej potrzeby, ale wiem, że prędzej czy później, chociażby z ciekawości, czy mogę jeszcze właśnie coś dla siebie zrobić nowego, dodatkowego, to pójdę, po prostu spróbuję. Napiszę tu, bo wygodniej, i myślę, że mogę przekazać wartościowe zasady, które wprowadziłem do mojego życia. Nauczyłem się, aby niczego nie forsować, żadnych relacji, zachowań, szacunku, rozmów. Jeśli coś ma być, to będzie. Jak jest, to super i niech trwa i rozwija się jak najdłużej. Jednak jeśli jest złe dla nas samych, nie bójmy się odpuszczać. Ej, super, to jest super. Szczególnie ten początek właśnie z forsowaniem, bo na tym się tutaj ta rada, ta lekcja opiera. Ja Wam będę to powtarzać jak zdarta płyta. Energia desperacji, tego forsowania, to jest najgorsza energia. Też miałam różne doświadczenia w życiu z tym związane. Niektóre tylko na przestrzeni mojej głowy, jakby wiecie, że po prostu analiza tego, co się działo na bieżąco, i obserwowałam, że najgorsze, co może być, to właśnie ta desperacja. Nie taka czysta chęć, taka podszyta radością chęć do tego, żeby coś się wydarzyło, tylko taka muszę, bo się uduszę, nie? Jak w tym powiedzeniu, które takie we mnie mieszane uczucia wywołuje, tak jak nie za miliony monet. Kolejne. Nie idealizujmy nikogo ani niczego, bo to nigdy nie będzie miało dobrych korzyści. Też się z tym zgadzam. Też nie chodzi o to, żeby na siłę we wszystkim i we wszystkich szukać wad. Wiadomo, ale nie ma co idealizować i gloryfikować różnych sytuacji, żebyśmy się po prostu nie zawiedli. No chyba, że chodzi o pieski. Pieski, wiadomo, idealizować możemy. Czy tam kotki. Nauczyłam się słuchać samych siebie, dbać o własne potrzeby i czasem po prostu dać sobie zgodę na uszczęśliwianie naszego wewnętrznego dziecka. Totalnie się z tym zgadzam. Z takich bardziej intymnych nauk wyniosłem, że potrzebuję dyscypliny i właśnie ją zbudowałem. Dzięki temu potrafię prowadzić naprawdę dobry i zdrowy styl życia, dzięki czemu czuję się sam ze sobą niesamowicie, kocham siebie i jest mi z tym bajecznie. Słuchajcie, to jest fajna lekcja. Znowu, dyscyplina. To jest coś, co jest związane z moją lekcją odnośnie strefy komfortu, odnośnie chowania się. My potrzebujemy dyscypliny, słuchajcie. Niektórzy mają jej aż za dużo, ale mnóstwo osób tej dyscypliny brakuje. A z dyscypliną naprawdę jesteśmy w stanie dużo zdziałać. Z taką dyscypliną, która może nie jest żelazna i wbita po prostu jakimś kablem od żelazka, jakkolwiek brutalnie by to nie zabrzmiało, tylko taką dyscypliną, która ma po prostu taki kręgosłup, twardy kręgosłup, o którym będziemy pamiętać w różnych sytuacjach. Nie tylko w kwestii zdrowego stylu życia, odżywiania się, sportu i tak dalej, ale też w społecznych sytuacjach. Jak będziemy mieli ochotę komuś wygarnąć, powiedzieć coś złośliwego, natrąbić na kogoś, wtedy ta dyscyplina może sprawić, że się powstrzymamy od tego, bo postanowiliśmy, że będziemy dobrymi ludźmi. Czy po prostu w jakiś konkretny sposób będziemy się zachowywać. Także no, dyscyplina to jest... Bycie zdyscyplinowanym to jest świetna cecha. Jeżeli to jest jeszcze połączone właśnie z szacunkiem do siebie, z miłością do siebie i nie forsowaniu siebie w nadmierny sposób, to miodzio, petarda i po prostu droga do nieba. Rok 2023 nauczył mnie przede wszystkim tego, że nie warto dusić w sobie swoich uczuć w obawie przed zranieniem drugiej osoby. Przez większość roku walczyłam ze swoimi prawdziwymi pragnieniami i marzeniami, których realizację musiałam wiecznie odkładać lub całkowicie z nich rezygnować ze względu na mojego chłopaka. Bardzo nie chciałam go ranić i powiedzieć mu tego, jak naprawdę się czuję w naszym związku, a przez ostatnie miesiące czułam się częściej nieszczęśliwa niż szczęśliwa. Myślałam tylko o tym, żeby jemu było dobrze w naszej relacji, ale po wielu miesiącach nieudanych prób przekonywania go do zrobienia też tych rzeczy, na których mi bardzo zależało, zrozumiałam, że po prostu mamy zupełnie inne priorytety i wizje na życie. Decyzja o rozstaniu była dla mnie bardzo trudna i bardzo długo żyłam w przekonaniu, że jest to moja porażka. Dopiero terapia uświadomiła mi, że to była moja wygrana, bo nie byłam szczęśliwa w tej relacji i nie pozwalała mi ona na bycie w pełni sobą. Wiele miesięcy dusiłam w sobie to, co naprawdę czułam, zanim zdobyłam się na odwagę, by to wyznać, ale dziś już wiem, że decyzja, którą podjęłam, była dobra i dla mnie, i dla mojego partnera, ponieważ w związku chodzi o szczęście dwóch osób, a nie tylko jednej. Myślę, że to był jednocześnie najtrudniejszy, ale i najlepszy rok mojego życia, a ta lekcja zostanie ze mną już na zawsze. Jeśli mogłabym jeszcze coś przekazać innym, uczucia są po to, aby je czuć, a nie przed nimi uciekać. Dokładnie tak, to często się mówi w takim kontekście miłości, nie? Ale słuchajcie, jak my czujemy złość, my czujemy strach, czy jakiś lęk, czy niesprawiedliwość, czy cokolwiek innego, czy zawód chociażby, to nie chodzi o to, żeby im umniejszyć tym uczuciom, zakopać po prostu pod dywanem 3 metry pod ziemią i udawać, że tego nie ma. jak tego przysłowiowego słonia w kącie pokoju. Tylko trzeba niestety wziąć po prostu i przeżyć. Tylko wiadomo, w taki sposób, który będzie zdrowy dla nas i dla otoczenia, o czym też już dzisiaj sobie gadaliśmy, bo to do niczego po prostu nie doprowadzi. To będzie tylko powodowało kolejne zwiększone, zwielokrotnione te same emocje zamiast pozytywnych. I to będzie prowadziło też do tego, że gdzieś tam będzie rosła w nas taka gorycz właśnie względem życia, bo cały czas jest coś, co nam nie pasuje, coś, co chcemy zmienić, ale tego nie robimy, bo albo zostaliśmy tak nauczeni, albo żyjemy w jakimś przeświadczeniu, że no właśnie, że to będzie porażka i znowu pojawił się ten temat, że terapia pomogła w zrozumieniu tego. Czasami to jest naprawdę nieocenione narzędzie. Sam fakt, że ktoś nam powie, słuchaj, dobrze, że postawiłaś na swoim. Dobrze, że w końcu miałaś odwagę, czy miałeś odwagę postawić na swoje szczęście, nie przejmując się, czy mama będzie biadoliła za uchem, czy tam babcia się popłacze na wieść o tym, czy przyjaciółka cię zostawi. To jest niezwykła odwaga, bo musimy się później też mierzyć z tym, że nie są inni ludzie w stanie zaakceptować tego, że my stawiamy na swoim. I to często z tego właśnie powodu, że sami tego nie robią, że sami nie stawiają na swoje szczęście, tylko niosą ten krzyż swojego cierpienia przez całe życie, bo myślą, że tak być musi i skoro ja cierpię, to ty też powinnaś, czy ty też powinieneś, nie? Na takiej zasadzie. Więc ja uważam, że to jest bardzo duża odwaga i gratuluję każdemu, kto podejmuje takie decyzje i sobie też zawsze gratuluję, jak podejmę taką decyzję, czy powiem coś, co mi nie pasuje, czy jest wbrew mnie, bo sama po sobie widzę, że nie zawsze też jest na to odwaga. Mnie rok 2023 nauczył tego, że nie można wszystkiego zaplanować i lepiej nie nastawiać się za bardzo na pewne rzeczy. Później zderzenie z rzeczywistością bardzo boli. Zaszłam w upragnioną ciążę na 4 miesiące przed ślubem, idealnie tak, żeby móc ogłosić nowinę podczas wesela. Niestety poroniłam na miesiąc przed ślubem. Najszczęśliwszy okres w naszym życiu zmienił się w koszmar, który trwa do dziś, bo mam powikłania po łyżeczkowaniu i zdiagnozowaną chorobę, przez którą poroniłam. Nie mogę się pogodzić z faktem, że miałam rodzić w czerwcu, że wszystko miało być tak piękne, wszystko w głowie miałam ułożone. Wiem teraz, że zawsze trzeba się spodziewać niespodziewanego i nie brać wszystkiego za pewnik. To jest szalenie trudna lekcja. Ja nawet sobie nie wyobrażam tego, jak to jest straszne przeżycie. Naprawdę nie wyobrażam sobie tego i mało tego, nie mam odwagi, żeby się w to zagłębić. Mam nadzieję i życzę Ci tego z całego serca, że jak najszybciej dojdziesz do siebie nad tą stratą i że uda Ci się ją przepracować i poukładać to sobie w głowie, chociaż mówię, no jest to szalenie trudne i domyślam się, że nie jest to, że nawet nie wiem, czy powinnam o tym mówić teraz, ale skoro no, pojawiła się ta wiadomość, no to też myślę, że no, to warto też o tym mówić, że życie potrafi nas tak zaskoczyć czasami, niezależnie od tego, co gdzieś tam sobie właśnie w głowie ułożymy, co sobie postanowimy, mimo najszczerszych chęci i intencji może się zdarzyć różnie. Nie zmienia to faktu, że nie możemy się tego bać. I wiem, że po tym, jak wydarzy się taka sytuacja, to my będziemy się bać i ten strach będziemy musieli w sobie przepracować, żeby tak się już więcej nie stało. Ale jak słyszymy też o takich różnych sytuacjach, to zaczynamy się bać i ten strach w nas narasta, że a może mi się też to wydarzy. Faktycznie może, bo nie mamy wpływu na wszystko. Nie jesteśmy w stanie o wszystkim zadecydować, nie wszystko zależy od naszych działań i intencji. Ale na pewno strach będzie dużą blokadą. Tutaj znowu ta zmiana perspektywy i intencjonalne skupienie się na czymś, przeprogramowanie swojego mindsetu na pewno pomoże. A jeżeli chodzi o temat poronień, utraty właśnie dziecka, to jest podobno bardzo częsty przypadek wśród kobiet. Zdarza się bardzo często i o tym się praktycznie nie mówi. To jest bardzo duży temat tabu. Ja, no szczerze wam powiem, zresztą wiecie, ja nie siedzę w temacie, ja ani nie planuję rodziny, ani jakoś tam no nie ciągnie mnie do dzieci i tematów dzieciowych, natomiast dużo rzeczy związanych właśnie z ciążą, czy dużo rzeczy, no część rzeczy związanych z ciążą, z rozwojem dziecka i tak dalej mnie interesowało, gdzieś tam kiedyś jakoś tam wiedzę swoją zdobyłam i właśnie razem z tym dotarła do mnie ta informacja, że bardzo dużo kobiet o tym cierpi, bardzo mało się uświadamia społeczeństwo na temat tego, jak pomóc w takiej sytuacji. Może nawet nie pomóc, ale jak się odnosić do takich osób, czego nie mówić. I to jest znowu, nawet nie wiecie, jak często pojawia się pytanie, czy jestem w ciąży. Bo mam wzdęty brzuch na przykład, nie? Albo nie wiem, mam jakoś stany, tak? Ja mam tendencję do tego, żeby stać jak taki dzidzi po prostu z zaokrąglonym brzuchem. No tak mam, taka moja uroda. i zapominanie o postawie jakiejś tam poprawnej ciała. I bardzo często pojawiają się komentarze, czy Widzia jest w ciąży, czy ona jest w ciąży, coś tam w ciąży, ciąża. I słuchajcie, to pokazuje tylko to, jak bardzo jest duże przyzwolenie na to w społeczeństwie, żeby o to pytać, o tym mówić, o tym gadać. A po co tak naprawdę? Bo jesteśmy ciekawymi kurami? Czy co? Jaki jest inny argument za tym? Bo na pewno nie troska. I bardzo często się zdarza tak, że pytamy osób, które albo się właśnie starają o dziecko i ono im tam się nie dzieje, nie udaje. Albo właśnie trafiamy na osobę, która to dziecko straciła. Albo jeszcze jakieś inne rzeczy. Albo po prostu no, ma jakieś takie rzeczy z tym związane, które są nieprzepracowane w głowie, niepoukładane albo trudne i nie chce o tym mówić. Nie chce, żeby jej o tym przypominać. I to nie jest, słuchajcie, taki temat jak, nie wiem, nowe spodnie, skarpetki, coś tam. To jest naprawdę poważny temat. I to naprawdę nie jest temat, na którym musimy rozmawiać. Bo wiem, że się pojawiają takie głosy, że ojejku, już nie przesadzajmy, już teraz w dzisiejszych czasach to o niczym nie można rozmawiać, o nic nie można zapytać. No nie, no właśnie o to chodzi, że jesteśmy na tyle coraz bardziej świadomi, że wiemy, że nie musimy, po prostu nie musimy na pewne tematy rozmawiać i o pewne rzeczy pytać i wysnuwać jakieś swoich teorii spiskowych na temat czyjejś ciąży, czy jej braku, czy jeszcze jakichś innych sytuacji. To myślę, że jest kolejna taka sytuacja, w której bardzo, bardzo mocno mogłaby pomóc terapia. Natomiast też no, na to trzeba być gotowym i taka utrata to jest na pewno żałoba. I żałobę trzeba po prostu przeżyć. Znowu też już o tym kiedyś rozmawialiśmy, że żałoba może się pojawić w wyniku utraty nawet błahych rzeczy po naprawdę poważne rzeczy, tak jak w tym przypadku. I najgorsze, co możemy zrobić, to o niej zapomnieć, zamieść ją pod dywan, bo ona prędzej czy później do nas wróci i albo objawi się jakimiś problemami zdrowotnymi, psychicznymi, jakimiś jeszcze innymi, albo będziemy prędzej czy później musieli tak ją przepracować, po prostu nie pójdziemy dalej, bo ona w nas będzie się działa. Więc też to jest kolejna rzecz. Smutek i odczuwanie smutku jest społecznie trochę piętnowane i trochę nie ma na niego przyzwolenia. Zmieńmy to, błagam, zmieńmy to. Nauczmy się obcować z cudzym smutkiem, nauczmy się obcować z stratą, z cudzą żałobą. Nie czujmy przez to też takiej swojej winy, że na przykład my akurat jesteśmy radośni, my się czujemy dobrze. W życiu jest miejsce na wszystko i myślę, że taka mądrość życiowa polega na tym, że potrafimy obracać się wśród tych różnych aspektów życia i wśród tych różnych emocji, że potrafimy kulturalnie i z szacunkiem podejść do czyjegoś szczęścia i tak samo kulturalnie i z szacunkiem bez umniejszania potrafimy podejść właśnie do czyjejś żałoby, do czyjejś straty i nie próbować udawać, że jej nie ma i że nie jest częścią życia. Ale się nam zrobiło poważnie, ale słuchajcie, no to takie rzeczy też są potrzebne, żeby je powiedzieć. Kolejna wiadomość. Hej, pisze tu, bo się nie zmieszczę w okienko. Rok 2023 nauczył mnie, aby doceniać każdą chwilę z bliskimi, bo nie wiadomo, kiedy ich stracimy. Wiem sama po sobie, jak to jest, mimo że doceniam każdą chwilę i jestem wdzięczna, to zawsze będzie myśl, że mogłam więcej czasu spędzić z nimi. Do sedna, nie warto żyć w gniewie, bo można potem żałować. Z to, że nie warto żyć w gniewie, to się totalnie zgadzam, ale to też jest trochę takie zgubne, że będziemy cały czas, właśnie to jest, trochę zahacza o tą energię desperacji, nie? Że mogliśmy więcej czasu, więcej spędzić z bliskimi. No nie, no pewnych rzeczy nie przewidzimy i owszem, trzeba jakby poświęcić pewną część życia, jeżeli nam na tym zależy, żeby spędzać czas z bliskimi, żeby sobie coś z nimi porobić i tak dalej. Ale faktycznie z taką, nie, żeby to nie było podszyte, wiecie, tym strachem, bo znowu, ten strach będzie powodował kolejne niefajne rzeczy. Skupmy się raczej na tych pozytywnych aspektach życia i będzie nam naprawdę dużo łatwiej się żyło i świadomie starajmy się właśnie ten swój strach przeprogramować przed stratą, bo no, są przeróżne życiowe sytuacje, które mogą się zdarzyć w losowych momentach, na które nie mamy wpływu i życie z myśleniem o tym cały czas gdzieś z tyłu głowy może być destrukcyjne, natomiast jak przemyślimy to sobie i zrozumiemy, że jakby przez to warto być w danej chwili, przeżywać te różne rzeczy, a nie gdzieś tam je w sumie tłamsić, składać na potem, to jakby spoko, nie? Widzicie, tutaj znowu ten punkt widzenia, perspektywę zmienia, czy tam siedzenia, bo na razie się to nie wyjaśniło, która z tych wersji jest poprawna. W 2023 roku nauczyłam się przede wszystkim, jak ważny jest odpoczynek oraz jak potrzebna jest odpowiednia ilość snu. Zawsze brałam szkołę na poważnie i zawsze zależało mi na tym, aby mieć dobre oceny i wyniki w szkole, bo to mi dawało możliwość na stypendia, które bardzo pomagały, jeśli chodzi o sytuację finansową w moim domu. Jednakże odkąd dostałam się do dobrego liceum, to oczekiwania nauczycieli wzrosły w porównaniu do podstawówki. Non-stop zarywałam noce, uczyłam się bez przerwy, bez wyrobionego na to sposobu. Teraz jestem w trzeciej klasie i od początku tej klasy postanowiłam, że muszę się opamiętać i dać sobie czas na odpoczynek, a przede wszystkim mieć czas na odpowiednią ilość snu. Gdy dałam sobie na to czas, to i uczy mi się dużo lepiej i sprawia mi to autentyczną przyjemność. Mam milion razy lepsze wyniki w szkole i w dodatku dużo więcej wolnego czasu. Tu niczego, kochani, nie trzeba dodawać, bo też o tym sobie gadaliśmy nie raz, nie dwa i nie trzy. Że trzeba umieć odpoczywać. Jedno bez drugiego, praca bez odpoczynku nie może funkcjonować. Po prostu to nie będzie działało. I mało tego, jeżeli my się nie nauczymy właśnie świadomie odpoczywać, rezerwować sobie tego czasu na fajny odpoczynek, na sen, na regenerację, to będzie nam tylko trudniej i trudniej i coraz ciężej robić te rzeczy, które wymagają właśnie wysiłku, bo skąd będziemy mieli mieć na niego siłę? No skąd? My nie jesteśmy, słuchajcie, jakąś tutaj bombą atomową, żeby mieć w sobie niewyczerpane pokłady energii. Chociaż to nie jest dobre porównanie, bo bomba atomowa wcale nie ma w sobie niewyczerpanych pokładów energii. Fizykiem, kochani, nie jestem. Chciałam tutaj się wymądrzyć fizycznie, nie udało się, ale wiecie, o co chodzi. Kolejna lekcja. Nauczył mnie bardzo ważnej rzeczy, tego, że jeśli nie zadbam o zdrowie psychiczne, udając się do specjalistów, psychiatra i psychoterapeuta, nie przerobię swoich poważnych problemów i nie zacznę przyjmować leków, to żadne afirmacje, medytacje, planowanie i inne metody nic nie dadzą. Mogą mi bardzo pomóc, ale przy poważniejszych problemach psychicznych są tylko jak plaster na głęboką ranę i bardzo się cieszę, że po wielu latach to zrozumiałam i zadbałam o siebie. Do tego też jakby nic nie muszę dodawać. To jest lekcja sama w sobie, która już totalnie wszystko wyjaśnia, pod którą ja się podpisuję. Można iść z czymś błahym do psychoterapeuty, ale często jest tak, że my mamy właśnie poważne problemy, a próbujemy je traktować tak, jakby były błahe. Jakby to było, wiecie, podjadanie cukierków wieczorem, nie? A to są często bardzo złożone rzeczy, z którymi sami nie będziemy sobie w stanie poradzić i szkoda się po prostu spalać. Wiem, że nie zawsze jest możliwość, żeby w danym momencie życiowym iść do terapeuty, ale zawsze wiem, że wiem, że psychoterapia może zostać zrealizowana na NFZ i wiem, że czeka się bardzo długo i są bardzo długie kolejki, ale słuchajcie, lepiej się zapisać i czekać nawet ten rok, dwa czy trzy i w końcu pójść na taką terapię, niż się w ogóle nie zapisać i nigdy na nią nie pójść, nie? Jeżeli nie czujemy, że są jakieś perspektywy na poprawę naszej sytuacji finansowej, czy czasowej, czy jakiejkolwiek innej. Więc jakby czas i tak upłynie, warto. Napiszę tutaj, bo się nie zmieszczę. 2023 zdecydowanie nauczył mnie, że niektórzy ludzie są w naszym życiu tylko lekcją i to w porządku, że ktoś wchodzi w nasze życie, aby zaraz je opuścić. Nauczyłam się też, aby niczego nie żałować, bo każda sytuacja, jaka się zdarzyła, doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem teraz. Nauczył mnie też, jak istotne jest dbanie o siebie, nawet w małych aspektach, jak na przykład odpowiednia ilość snu. Widzicie? Znowu się powtórzyły te rzeczy, o których sobie rozmawialiśmy wcześniej. To były dłuższe wiadomości, przejdę jeszcze też do okienka. Zaczyna się agresywnie. Miej panę i rób, co chcesz. Lepiej myśleć o sobie niż o innych. I tak inni nie pomyślą o tobie. Nie liczy się ilość, a jakość otaczający mnie ludzie w nawiasie. Pokazał, jak silna jestem, ile mogę znieść i że mogę poradzić sobie sama. Hashtag rozstanie. Niestety, trzeba nie ufać pierwszemu, lepszemu dietetykowi czy trenerowi. O, słuchajcie, to jest dobre, bo tu się nie zgodzę, że nie można ufać pierwszemu, lepszemu trenerowi czy dietetykowi. Można, ale jeżeli czujemy, że kurczę, idziemy do specjalisty i to coś nam tu nie gra, albo nie wiem, nie ma efektów czy coś, no to nie idziemy w to jak po prostu w dym. Nie wiem, moje powiedzenia są jakieś naprawdę, nie wiem skąd ja je wyciągam. Nie idziemy w to w zaparte. Tylko faktycznie szukamy wtedy drugiej strony, jakiejś innej dodatkowej porady. Może być tak, że za pierwszym razem trafimy na dobrego specjalistę, ale właśnie nie musi i nie warto się zniechęcać, czy to w przypadku właśnie trenerów, dietetyków, czy lekarzy, chociaż to może być takie upierdliwe, jak idziemy już do trzeciego i trzeci nam nie pomaga, ale czasami serio jest warto szukać. Nauczył mnie, że życie jest nieprzewidywalne i trzeba cieszyć się chwilą, nic nie jest na stałe. że lekarze nie są aż tacy źli, że warto do nich chodzić i zadbać o siebie i o swoje zdrowie. Nauczyłam się, że nieważne ile dam od siebie, to dla niektórych i tak to będzie za mało. I wtedy, słuchajcie, nie dajemy nic. Jak ktoś jest taką studnią bez dna, to nie ma sensu. Nauczyłam się kochać samą siebie i akceptować swoje słabsze strony. Nauczyłam się, że rozwój osobisty to najlepsza rzecz, jaką możesz dla siebie robić. Każdy ma swoją drogę. Bycie sobą i pokochanie samej siebie jest bardzo ważne i wpływa na inne aspekty życia. Totalnie. Zdrowie nie jest dla nas żadną większą wartością, dopóki nie musisz zacząć o nie walczyć. Widzicie? To jest... Wiecie co? Od początku. To jest coś, co charakteryzuje częściej młode osoby. Bo jak jesteśmy młodzi, to wiadomo, że tam więcej rzeczy gra. Większa jest szansa na to, że więcej rzeczy będzie grało. I faktycznie jest takie... fraszka... Zacytuję sobie, szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, ino się zepsujesz. I cała sztuka teraz nasza polega na tym, żeby pomyśleć, słuchajcie, w przód. Bo kolejna właśnie rzecz, wydaje mi się, że ja zapisałam tą lekcję, musiałam ją pominąć w moich lekcjach, że niedbanie o swoje zdrowie to jest, słuchajcie, taka pożyczka, która przyjdzie do nas do spłacania w losowym momencie życia. Naprawdę. I wtedy wgniecie nas w ziemię. Więc lepiej, słuchajcie, się nie zapożyczać, albo zapożyczyć się minimalnie, jeżeli już tak bardzo potrzebujemy, żeby później po prostu te odsetki nas nie wgniotły w ziemię i nie stukły na kwaśne jabłko, żeby już nie mówić bardziej dosadnie. Nie chcemy, naprawdę nie chcemy zacząć doceniać swojego zdrowia w momencie, w którym ono się zepsuje. Zacznijmy je doceniać wcześniej i zacznijmy dbać o nie wcześniej. Nawet jak jesteśmy bardzo młodzi i myślimy, że imprezka co tydzień to nam nic nie zrobi, bo młodość musi się wyszumieć. Może, ale bez alkoholu i papierosków, kochani. Nauczył mnie tego, aby nie podejmować decyzji pod wpływem emocji. Nauczyłam się przyjaźni. Nauczył mnie, że lepiej czasami odsunąć od siebie rodzinę, która jest dla ciebie toksyczna. Zrozumiałam, że nie jestem odpowiedzialna za czyny i emocje ważnych dla mnie osób. Nauczył mnie odpuszczania, że mój partner to tak naprawdę jedyny prawdziwy przyjaciel. Żeby mieć twardy tyłek i stanowczo mówić nie, cenić swoją pracę, prowadzę firmę od stycznia 23. Nie było łatwo, ale ten rok bardzo dużo mnie nauczył. Praca nie jest najważniejsza, ważne jest zdrowie i odpoczynek. Pozdrawiam Cię, Wikusia. Również Cię pozdrawiam i zgadzam się z tym. Żeby zacząć dbać o swoje zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Żeby bardziej słuchać się swojego organizmu, nie być tak krytyczna względem siebie. Więcej pokory i dawania drugiej połówce więcej przestrzeni do rozwijania swoich zainteresowań. Tego, że mimo młodego wieku nie dawać się wykorzystywać w pracy totalnie. Rób rzeczy, które sprawiają Ci dyskomfort, bo później przemieni się to w większą satysfakcję. Szanuj bliźniego jak siebie samego, a nie bardziej lub mniej. Każda porażka prowadzi do czegoś lepszego, nawet jeśli na początku jest to bolesne. Przyjaciele przychodzą i odchodzą, ale najważniejsze to żyć w zgodzie ze sobą. Jezu, jakich my tu mamy mądrych ludzi. Słuchajcie, jakbyśmy tak sobie zsumowali tą wiedzę, te wszystkie lekcje, to każdy z nas by był po prostu Einsteinem, Leonardo da Vinci i Leonardo DiCaprio w jednym. I Angeliną Jolie. Dbania o siebie i własny komfort psychiczny. Tego, że jestem mega silną babeczką. Nauczyłam się stawiać granice i zwracać większą uwagę na potrzeby swoje, a nie tylko innych. Największą lekcją zeszłego roku – ludzie. Naprawdę potrafią się zmienić, ale czasem potrzebują może kopniaka, albo kopulacji. Piszcie, czy to chodzi o kopniaka, czy o kopulację. Żeby aż tak wszystkim się nie przejmować i życzę, aby każda z nas w końcu to zrozumiała, że długi związek nie znaczy trwały i nie każdy zasługuje na szansę. Tego, że nie zawsze warto patrzeć na opinie innych, są rzeczy niezależne ode mnie. Nauczył mnie bronić się i stawiać siebie na pierwszym miejscu. Tego, że czas weryfikuje ludzi i ich zamiary. Nauczyłam się, żeby najpierw dbać o swoje zdrowie, a potem martwić się o innych. Nauczyłam się wybierać siebie, swoje zdrowie, potrafiłam zakończyć związek i olać pracę. Że nie muszę zawsze spełniać oczekiwań innych, tylko mogę odpocząć i skupić się na sobie. Nie musisz mieć motywacji, aby się rozwijać i działać. Motywacja przyjdzie z czasem. Że kochanie siebie to podstawa w życiu. Nauczył mnie, że nie warto uganiać się za ludźmi. Jeśli chcą, sami zostaną, a jak nie, niech idą wolno. pokory, nie zawsze wszystko wychodzi jak w planach i trzeba brać to na klatę. Że warto kochać i doceniać życie, bo to cudowny dar. Że trzeba dbać o siebie i przestać się wykorzystywać. Większego zaufania do samej siebie. Że tak naprawdę mogę liczyć tylko na siebie. Kochana, nie myśl tak, naprawdę nie myśl tak, nawet jeżeli w tym momencie tak jest faktycznie, to nie myśl tak zawsze, jak chcemy i jak wyślemy intencje do świata, to jest szansa, że przyciągniemy dobrych ludzi, albo chociaż jedną osobę, albo tą dobrą energię, która gdzieś tam nas wesprze. Nie jestem ratownikiem cudzego życia. Każdy z nas musi wziąć sprawy w swoje ręce. Mój komfort psychiczny jest najważniejszy. Że nie warto przejmować się tym, co inni myślą, bo i tak nie myślą nic. Może nie myślą nic na twój temat, ale ogólnie każdy wydaje mi się, że ma gdzieś tam to swoje życie myślowe bogate, chyba że zalepia swoje myśli, przestrzeń na swoje myśli nadmierną ilością social mediów i myślami innych, które w tych social mediach się pojawiają. Kochani, mnóstwo lekcji od was. Bardzo się cieszę. Chciałabym przeczytać o wszystkich. Chciałabym przeczytać wszystkie, ale niestety no, jest ich za dużo. Siedzielibyśmy tutaj, słuchajcie, do rana. Piszcie, czy chcecie następnym razem siedzieć do rana, to będziemy czytać wszystkie wiadomości. Za wszystkie wiadomości oczywiście wam dziękuję. Bardzo dużo mądrości, cennych uwag, cennych lekcji od was, dla was tutaj wypłynęło. Mam nadzieję, że znaleźliście inspirację albo utwierdziliście się, że to, do czego doszliście, jest faktycznie czymś, z czego można być dumnym i jest to coś fajnego, co warto kultywować przez cały następny rok. Jeżeli macie jeszcze jakieś swoje lekcje życiowe, które tu nie padły, którymi chcecie się podzielić, które przyszły do was właśnie w poprzednim roku, to śmiało piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że przyjemnie spędziliście ten czas, że wypiliście swoją herbatkę, kawkę albo posprzątaliście swoje graty, czy tam pospacerowaliście, co tam lubicie sobie robić. I że widzimy się, a w zasadzie raczej pewnie słyszymy w następnym odcinku. I to, o czym zawsze zapominam, kochani, pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał i co? I to wszystko, co się robi, czyli łapki w górę, serduszka, komentarze itd. itp. Podzielmy się po prostu tutaj miłością, tak? Wiecie, o co chodzi. No, mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo i to wszystko na dzisiaj, na razie, pa. A i pamiętajcie, żeby pisać swój przekaz, swój głos ludu. Nie wiadomo jeszcze, czy będzie taka nazwa, ale na razie niech będzie ta. I to wszystko na dzisiaj, na razie, pa.